Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak, ja jestem jednym z was. 4,5 roku miałem ogromny przywilej być w tym zborze gospodarzem. I wiecie co, to było dla mnie seminarium. To, kim jestem dzisiaj, zostało w ogromnym stopniu ukształtowane tutaj. To, jak pojmuję Kościół, to, jak pojmuję rodzinę, to, jak pojmuję braterstwo, zostało ukształtowane właśnie pośród was. Większości z was znam was. Kiedy przyszedłem tutaj, dzisiaj czułem się, jakbym tylko gdzieś na chwilę wyjechał. I zaraz jestem pośród was z powrotem. Czuję się naprawdę jak w domu. I to jest wielki przywilej. I wiecie co, przywożę wam, kochani, pozdrowienia z Wielkiej Brytanii. Tam współprowadzimy Kościół, bo wierzymy w to, że Kościół jest... To są ludzie, którzy tworzą rodzinę. No ja tam jestem liderem i tak dalej, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest tam grupa ludzi, która pragnie naśladować swoim życiem Jezusa Chrystusa, do których Słowo Boże dotarło, przemieniło ich serca, wyrwało lub też wyrywa ich z jakichś tam niedogodności i oni... I trwamy przy Jezusie. I stąd też z Liverpool, od społeczności wierzący w Jezusa Liverpool, bo tak się nazywamy, przywożę serdeczne pozdrowienia. Kazali naprawdę tak gorąco was pozdrawiać. Proszę bardzo. Zawiozę na pewno. Nie będę, wiecie co, będę jeszcze tym, pewnie tym, że mogę stać przed wami, jeszcze będę jakiś czas żył. Bo jest to naprawdę wielkim przywilejem stać w miejscu i dzielić się słowem. Znaczy, że Chrystus coś osiągnął w człowieku. Jeśli człowiek może stać za kazalnicą, tu nie chodzi o mnie, to znaczy, że gdzieś ten jego duchowy rozwój się posunął. Znaczy, że już nie jest tym takim dzieckiem, ale na męża wyrosłem. Cytuję tu apostoła Pawła oczywiście. Rozumiecie, że jeśli mogę żyć z Chrystusem, nie każdy musi być kaznodzieją, ale ważne, by każdy był naśladowcą Chrystusa. Byśmy reprezentowali Go w taki sposób, aby światłość, która z nas wypływa, oświecała tych wszystkich, którzy są na zewnątrz. Aby ludzie, patrząc na nasze życie, mogli czuć się zainspirowani do tego, aby Go szukać. Myślę, że taką postawę powinniśmy mieć. I wiecie co, kiedy przyjeżdżałem do Bydgoszczy w zeszłą sobotę, wcześniej już wiedziałem, że będę dzielił się w dwóch społecznościach tutaj słowem. I w zasadzie trochę inne słowo mam, ale o tym samym temacie. Po co nam Kościół? Do czego w ogóle nam Kościół jest potrzebny? Czy on jest w ogóle potrzebny? Bo wiecie co, kilka dni temu spotkałem jednego wierzącego brata, który już nie jest w Kościele i on mówi, że chce chrześcijaństwo uprawiać w pojedynkę. To zapytałem... To gdzie byś chciał wyrażać miłość? Gdzie byś chciał reprezentować? Ja rozumiem, że być może gdzieś głosisz, może gdzieś jesteś, ale gdzie tych ludzi chciałbyś przyprowadzić? Jeśli Kościół jest tym miejscem, gdzie Bóg zdeponował miłość, przebaczenie, błogosławieństwo. Ja próbowałem też jako człowiek z tego miasta żyć bez Kościoła i mi się kompletnie nie udawało. Ja spotkałem Boga. Ale stałem się chrześcijaninem, kiedy pojawiłem się dopiero w Kościele, kiedy przyszłem do braterstwa, kiedy zobaczyłem, że oni pragną tego samego, co ja. Tam gdzieś zacząłem się rozwijać. I po co nam Kościół? Chciałbym zadać takie pytanie i w jakiś sposób na nie odpowiedzieć. Na pewno każdy z nas też ma jakąś swoją odpowiedź. Chciałbym zacząć takim słowem, które jest, kochani, napisane w liście do Kolosan. Bardzo wygodna ta kazalnica. Naprawdę. Do mojego wzrostu chyba pasuje. List do Kolosan 1:18-19. List do Kolosan 1:18-19. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Werset ten wskazuje na to, że Chrystus jest głową Kościoła. Jeśli my mamy się za członków tego Kościoła, to znaczy, że głowa tego Kościoła zawiaduje tymi wszystkimi członkami i operuje w taki sposób, aby one niosły miłość, aby one niosły zachętę, aby one niosły budowanie tego ciała w jeszcze bardziej obfite i jeszcze bardziej wydolne do naśladowania Chrystusa. On jest głową tego ciała i my jako chrześcijanie, kiedy mamy kontakt z tą głową, kiedy jesteśmy w nim społeczności, sprawia Bóg przez to, że ten Kościół wygląda lepiej, że on jest bardziej do niego, coraz bardziej do niego podobny. Od jakiegoś czasu przechodzę w swoim życiu jakieś takie trudności, zresztą pewnie każdy z nas tutaj. I w tych trudnościach do jednego mnie Bóg przekonuje. Staraj się być podobnym bardziej do mojego Syna. W każdej sytuacji. Czy w trudzie, czy w radości, czy wiecie, czasem coś jest fajnie, dzisiaj świeci słońce, jutro pada deszcz. W tym wszystkim staraj się być bardziej podobnym do Jezusa. To jest tak wspaniałe, słuchajcie. Nie ma nikogo większego nad imię Jezus, do którego moglibyśmy się stawać podobni. To jest tak, wiecie, to jest tak wspaniała w ogóle podróż, to chrześcijaństwo. To jest w ogóle tak wspaniała rzecz, którą Bóg już dał tutaj na ziemi, a dopiero najlepsze rzeczy przed nami, ale już tutaj mogę stawać się do Niego podobnym. I Kościół, słuchajcie, w którym wierzymy w to zgodnie z tym słowem, że Bóg, ponieważ Bóg upodobał sobie, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, w tej głowie, czyli w tych członkach ta boskość też jest. W tych członkach ta boskość też jest i ona się wyraża właśnie tym, jaki był Jezus. My tak czasem, wiecie, ktoś na nas krzywo spojrzy, ktoś się nie uśmiechnie albo uśmiechnie się za bardzo i my gdzieś na podstawie tego oceniamy. Ja tak u siebie to postrzegam. Ale kiedy patrzymy na obraz doskonałego Pana Jezusa, co my możemy zobaczyć? Jezusa, który powołuje na ucznia. Bardzo dziękuję. Te rzeczy to zawsze wie najlepiej kaznodzieja. To prawda. Jezusa, który powołuje do 12 Judasza. Przecież to w ogóle nie pasuje, żeby powołać kogoś, o kim wiemy, że będzie kradł. On go powołuje po to, żeby dać mu szansę do zmiany. On nie powoływał doskonałych ludzi, powoływał niedoskonałych, z których miał zamiar doskonałych uczynić. I powołuje Judasza. Dalej ta relacja Judasza z Jezusem jest taka bardzo, bardzo, słuchajcie, pouczająca. Judasz kradnie pieniądze. Wiemy o tym, ale nigdzie nie jest napomniany przez Jezusa, żeby tego nie robił. Jezus swoją postawą daje mu znać. Daje mu znać. Kiedy Jan pyta, Panie, kto cię wyda? Co robi Jezus? Bierze kawałek chleba i podaje Judaszowi. Nie wskazując innym na to, że on jest zdrajcą, bo było to przed nimi zakryte, tak mówi słowo, tylko podaje mu kawałek chleba. Co jeszcze Jezus robi? Wstaje od wieczerzy, wszystkim uczniom myje nogi. Wśród nich jest Judasz. Ja nie wiem, czy bym się na to zdobył. Ja wiem, co powinienem w danej chwili zrobić, ale ja nie wiem, co ja bym zrobił. Jezus nas uczy tego, że powinniśmy właśnie takimi być. I kiedy do ogrodu Getsemane przychodzi Judasz z całą bandą zaaresztować Pana Jezusa, sprzedaje go pocałunkiem i słyszy co? Przyjacielu, po co przychodzisz? Słuchajcie, nie ma argumentu na to. To jest najwyższy wyraz miłości, jaki może człowiek wobec człowieka wyrazić. I myślę, że my, jako Kościół, możemy w taki sposób reprezentować samego Pana Jezusa. To jest łaska od Boga, która jest zdeponowana w Kościele, aby właśnie taką postawę nieść. Przebaczenia, miłości. Kościół jest ambasadą na ziemi Królestwa Bożego. I my jesteśmy ambasadorami. Nie wyobrażam sobie, żeby ambasador Polski w Chinach reprezentował interesy Chińczyków. On musi reprezentować interesy polskie, bo inaczej kariera jego dobiega już końca. Ale kiedy reprezentuje interesy tego królestwa, jakiego jest ambasadorem, to wszystko w jego służbie zaczyna się zmieniać na lepsze. On jest coraz bardziej zaangażowany i wzrasta. I to samo jest w Królestwie Bożym. Jeśli jesteśmy bardziej zaangażowani w miłość, jeśli jesteśmy bardziej zaangażowani w modlitwę, w post, szukanie tego Bożego Królestwa, przynoszenia go innym ludziom, to tak naprawdę przez służbę wzrastamy. Co nas zachwyciło w Jezusie? To, że On jest sługą. To, że Jezus jest sługą, to nas zachwyciło w Nim. To, że On się uniżył, to, że On pokazał nam ten niedościgniony wzór, ale mamy naprawdę sporo czasu, żeby każdego dnia być bliżej Niego poprzez naśladowanie Go. Najwyższym przywilejem, jaki mi się wydaje można mieć, to być dzieckiem Bożym. I czasem pytam, kiedy głoszę Ewangelię ludziom, pytam ich, czy wszyscy są dziećmi Bożymi. I ludzie nieznający Słowa Bożego oczywiście mówią, że tak. Czy wszyscy są dziećmi? Tak, oczywiście wszyscy są dziećmi Bożymi. Ale kiedy otwieramy Ewangelię Jana 1:12, tam jest napisane, że ci, którzy w Niego uwierzyli, Jezusa Chrystusa, tym Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Ja wiem, że być może jest to trochę grubiańskie, ale to jest Słowo Boże. Nie możemy, bo nam się coś nie podoba, to my nie będziemy tak mówić. Należy ludziom mówić, że macie możliwość stać się dziećmi Bożymi, jeśli uwierzycie w Jezusa Chrystusa. I to jest rolą Kościoła, nieść to przesłanie. I my, jako dzieci Boże, musimy w ten określony sposób się zachowywać. Nie mówić sobie, to może ktoś inny powinien zrobić, to może tamten, to może jeszcze ktoś. Nie, ja jestem w miejscu jako chrześcijanin i to ja chcę być tym zachęceniem dla innych. Jeśli jakaś sytuacja pośród moich braci i sióstr nie jest taka, jak być powinna, to ja bym chciał ją zmienić poprzez to, że pójdę ją naprawić. Podam przykład wujka Rysia Moryksiewicza, przepraszam. Miesiąc temu u mojej mamy zostały umyte okna i brat 65 lat poszedł i umył okna mojej mamie. Mógł powiedzieć, no ma syna w Wielkiej Brytanii, niech on może przyjedzie, niech zrobi. Poszedł i zrobił. I to jest rodzeństwo, to jest Kościół, to jest rodzina. Jestem przekonany, że u każdego z was można znaleźć zachętę, ale akurat ten przykład znam, bo jest mi bliski. Ale jestem przekonany, że u każdego z was można znaleźć zachętę, bo jesteście Kościołem Jezusa Chrystusa, który ma wnosić światło, jeszcze więcej miłości, jeszcze więcej Boga, aby nosić to innym ludziom. I sobie nawzajem. I sobie nawzajem, bo jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli mamy Ojca w niebie, modlimy się modlitwą Ojcze nasz i zdajemy sobie z tego sprawę, że mamy Ojca. A jeśli mamy Ojca, to Jego dzieci są naszym rodzeństwem. Wiadomo, że ja muszę się troszczyć o wszystkich, ale powiem wam, że ja mam najbliższe relacje z dziećmi Bożymi. Ja nie mam takich relacji na przykład ze swoim bratem. Ja nie mogę, ja go kocham, ja go szanuję, ja się o niego troszczę, ale ja z nikim tak nie żyję jak z wami. Ja tutaj czuję jedność, ja tutaj czuję braterstwo i jestem przekonany, że wielu z nas tutaj ma podobnie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy dziećmi tego samego Ojca. Czasem też, kiedy właśnie mówię ludziom o tym, że Bóg zmienił moje życie, to zadaję im pytanie. Mówię, słuchaj kochany, a czy znasz modlitwę pańską? No tak, znam od dziecka. To zacznij tą modlitwę. I ludzie mówią, Ojcze nasz. Ja mówię, to znaczy, że co? Że masz Ojca? To jak masz Ojca, to znaczy, że On chce mieć chyba z Tobą relację. To znaczy, że On chce do Ciebie mówić. A to Bóg mówi? No mówi. Bóg jest dobry i mówi. Bóg chce Ciebie błogosławić, Ojciec chce Ciebie przytulać, Ojciec chce, żebyś kochał inne dzieci z tej rodziny. Ale czy my chcemy podjąć to wyzwanie jako chrześcijanie i być tymi naśladowcami Jezusa i w ten sposób żyć? To nie jest, wiecie, tylko zarezerwowane, nie wiem, dla pastora w kościele, dla starszych. To jest zarezerwowane dla wszystkich, bo wszyscy, nawet, wiecie, w naszych domach, w małżeństwach, w naszych sąsiedztwach, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, możemy, i nawet ośmielę się użyć tego słowa, mamy obowiązek reprezentować Ojca, po prostu mówić o tym naszym życiem, że Jezus zmienił moje życie, że Bóg jest moim Ojcem, ja Tobie przynoszę światło. Jezus szuka ludzi, którzy staną się Jego rodziną. On naprawdę gorliwy jest w tym, aby poszukać ludzi, którzy będą chcieli stać się tą Jego taką rodziną naprawdę. W tej rodzinie żyje się w określony przez Boga sposób, w określone przez Boże Słowo zasady. I są to naprawdę zasady miłości. Czasem być może takiej miłości, gdzie trzeba iść z kimś porozmawiać. I to też nie jest wygodne, wiecie? Ja czasem muszę z kimś odbyć jakąś rozmowę, bo ktoś gdzieś odchodzi z tej rodziny i jest to dla mnie zawsze bardzo trudne. Ale czuję się w obowiązku, że to jest moja rola. To jest rola każdego Bożego dziecka, iść do brata. I to, co mówił Sebastian, że jest, kto wyrwie grzesznika z jego błędnej drogi, ocali go od piekła, jak mówi list Jakuba. Tak? To jest naszym obowiązkiem. Zanieść tą podać rękę, tą poręcz jakby podać. Każdy z nas wierzymy, że jest kapłanem. Jest kapłaństwo powszechne, nie jest tylko kapłanem ktoś tam, ale każdy z nas jest kapłanem. I słowo kapłan znaczy most. Że budujemy drogę do ludzi, aby oni mogli gdzieś przejść bliżej Boga, tak? Jezus jest arcykapłanem oczywiście, ale każdy z nas musi budować mosty. Ale czasem widziałem w swoim życiu, że ja niestety budowałem mury. Że gdzieś odgradzałem się od ludzi i to nie było dobre. To odgrodzenie wyglądało tak, że ja już nie chcę, mnie się nie chce, ja już nie potrzebuję. I odkrywałem, że zawsze jest coś do zrobienia. Jeśli nie możesz już mieć z człowiekiem relacji, to przynajmniej możesz się o niego modlić. I wtedy odkrywamy, jak Bóg może działać, jak On przez tą modlitwę nagle nas zaskakuje. Trach, telefon dzwoni. Ten brat, który... Ja już byłem zniechęcony, a on jednak zadzwonił. On dzwoni i rozmawia ze mną. I mówi, słuchaj, no coś nam nie poszło, spotkajmy się na modlitwę. I pozyskałeś brata swego. Wiecie, te świadectwa są najlepszym zachęceniem dla nas wszystkich, tak? One są wspaniałe. Kiedy jeździliśmy kiedyś z Sebastianem i Darkiem do zakładu karnego na Toruńską, tutaj w Bydgoszczy, tam przychodził pewien człowiek o imieniu Dominik. I on, wiecie co, w tym więzieniu był taki gorliwy, taki zachęcony, przyprowadzał innych ludzi. I tak wyglądało, że on już tutaj, no jak wyjdzie, to jeszcze trochę i może zostanie przynajmniej starszym zboru. Tak to wyglądało. No ale on wyszedł na wolność, no i niestety wszystkim ręce opadły, bo nie było na niego siły. Biegaliśmy za nim, chodziliśmy. Oczywiście do pewnego czasu, no bo jak ktoś chce iść w lewo, a twoja droga prowadzi w prawo, to możesz na chwilę się zatrzymać i go zachęcić, ale wiecznie nie będziesz go przekonywał. Ale ja, myślę, że bracia też, cały czas modliłem się o niego. Utrzymywałem kontakt z jego mamą, modliłem się o niego, trwałem cały czas w takim pragnieniu. Panie, Ty dotknęłeś jego serca, to się może coś jeszcze zmienić. I słuchajcie, Dominik wylądował w zakładzie karnym znowu i tam już wiedział, że bez Boga sobie nie poradzi. On już to zrozumiał. Wyszedł na wolność, dał się ochrzcić, poznał kobietę, wzięli ślub i żyją. Wszystko się zmieniło, dlatego że ktoś zdecydował się cały czas, bo on jednak był bratem, Bóg dotknął jego serca. Bóg gdzieś mówił do niego, Bóg gdzieś coś tam swojego zdeponował i warto było podlewać to, co się posiało. To Bóg daje wzrost, ale czy Bóg daje wzrost, kiedy nie jest siane i podlewane? Bóg działa jak chce, ale jestem pewien, że jeśli my odpowiednio siejemy, odpowiednio podlewamy, to obietnicą Bożą jest, że Bóg daje wzrost. Warto, naprawdę warto nie rezygnować z brata, z siostry, być zachęceniem, być zbudowaniem, być tym, który wnosi to Boże życie. Ludzie, którzy przychodzą do kościoła, wiecie co, nie robią różnicy. Ja naprawdę widziałem tutaj wiele osób, które sam osobiście zapraszałem. I kiedy ktoś tutaj przychodzi, nie widać różnicy. Człowiek jest nadal taki sam, nie możemy niczego jakby określić. Ale ci, którzy stają się kościołem, którzy mówią, ja chcę wejść w tą rodzinę, ja chcę być jednym z tych ludzi, ja chcę być taki sam jak ci ludzie, zaczynamy oglądać jego wzrost duchowy, zaczynamy oglądać jego życie, jak Chrystus napełnia go życiem. Bo wiecie, forma nie jest istotna. Istotne jest to, czy człowiek będzie szukał Boga. Ale my jako Kościół musimy być dla niego zachęceniem. Kiedy widzimy nowych ludzi, starajmy się być. Tu kiedyś przychodziła na te nabożeństwo, gdzieś spotkaliśmy z moją żoną Justynę. Justynę i Tomka. To jest siostra Lidia, zdecydowanie wie więcej, bo oni się zatroszczyli później bardziej z Piotkiem, Justyną. I Justyna przychodziła na nabożeństwa. Ona się poznała, słuchajcie, z tym Tomkiem w klubie schizofrenika. Wydawałoby się, że być może już no, tak trzeba by było się z czymś pogodzić, może już tutaj jest choroba, trzeba będzie się troszczyć. Ja pamiętam, jak Justyna zaczęła przychodzić, ten Tomek przestał po jakimś czasie przechodzić na nabożeństwa, a Justyna przychodziła i stała tutaj, gdzie siostra siedzi i ona się modliła przed nabożeństwem na głos i ona się modliła i po nabożeństwie ona się modliła i ona wołała do Boga. I Kościół się o nią zatroszczył, Kościół był dla niej świadectwem. Dzisiaj ma męża wierzącego, mieszka w innym mieście i po schizofrenii zostało, wiecie co tylko, to świadectwo, które teraz składam. Bóg działa, jeśli Kościół jest w swoim miejscu. Patrzcie, jak piękna historia, tak? Jak piękna historia, że ktoś chciał zanieść, ktoś chciał się stać tym pomostem, tym kapłanem po to, żeby ktoś mógł być bliżej. To jest cudowne. To jest najlepsze, co mnie spotyka w Kościele, jak widzę, jak Chrystus zmienia życia poprzez to, że my siejemy i podlewamy. Każdy z nas tutaj, kto jest, gdzieś kiedyś usłyszał Ewangelię. Każdy z nas gdzieś ją usłyszał, bo ktoś zdecydował się zanieść tą Ewangelię. Ktoś zdecydował się być ambasadorem i reprezentować interesy tego królestwa. I ludzie, którzy przychodzą do Kościoła, być może nie widać w nich różnicy, ale ci, którzy z decyzji chcą się stać uczniami Jezusa, którzy stają się Bożymi dziećmi, widzimy ich wzrost, ich zmianę, wszystko, co potrzeba. Kiedy wujek Rysiu, nie wiem, 13 lat temu, ja wiem, bracie Ryszardzie, że ty mi pozwoliłeś mówić na ty, ale mi to naprawdę nie przechodzi przez usta, bo ja cię tak bardzo szanuję, że ja po prostu będę mówił wujek i pogódźmy się z tym, bo ja bym naprawdę, będzie dla mnie lepiej. Wiecie co, kiedy on mnie uczył, przygotowywał mnie do chrztu, ja tam pierwsze kazanie pozwolono mi powiedzieć. Oczywiście to był katechumenat. Ja powiedziałem, czy ja mogę przygotować coś. Ja się czułem taki bardzo zachęcony. Ja tam, to oczywiście to nie było kazanie z kazalnicy, ale ja po prostu mogłem tam coś powiedzieć. I zostało mi to pozwolone. Nie wiem, jak mówiłem dzisiaj, nie wiem, czy bym to uznał, czy nie. Natomiast wtedy ja miałem serce, żeby coś mówić. I zostało mi to pozwolone. Musimy być zachętą. Słyszy się nawet w Liverpool, wiecie co, że bardzo gościnnym domem tego kościoła jest dom Leszka Kowalika i jego żony. Słyszy się to nawet w Liverpool, tak, to prawda. To jest chwała Bogu, wiecie, że się takie rzeczy słyszy gdzieś tam w drugim końcu świata. Ale to jest Kościół, że on ma nieść nadzieję. On ma nieść miłość, on ma nieść błogosławieństwo. Jesteśmy do tego powołani. To jest tak cudowna sprawa, słuchajcie. I kiedy możemy to robić, wtedy się okazuje, że jesteśmy siostrami i braćmi. Siostry i bracia, to jest tak wielkie słowo. To jest tak wielka odpowiedzialność, mówiąc to. Siostra, brat. Jak on słabnie, to trzeba go podnieść. Jak on się cieszy, to ja raduję się z nim. Jak on idzie w dobrą stronę, to ja go zachęcam. Jak on zbacza, to ja go zachęcam, ale żeby wrócił. To jest wielka odpowiedzialność, wiecie? I pewnego dnia zdałem sobie sprawę z tego, że ludzi można przy sobie zatrzymać na 3 sposoby. Ale tylko jeden z tych sposobów pozwala tym ludziom zostać na stałe. Są 3 sposoby zatrzymania ludzi przy sobie. Pierwszy sposób, który odkryłem, może jest więcej, ja odkryłem tylko 3, to jest taki, że kupimy ludzi. Jak będziemy komuś dawać pieniądze regularnie i będzie im z tego starczało na życie, na dobre wygody, oni zawsze z nami będą. Do czasu, aż pieniądze się skończą. Jeśli się skończą pieniądze, odejdą i nie będzie po tych ludziach śladu. Druga opcja jest taka, że można ludzi przy sobie zatrzymać, kiedy będziemy ich straszyć i oni będą się nas bać. Tak długo, dopóki będą się nas bać, będą z nami. Ale jeśli wyrosną, pójdą na siłownię, zdobędą jakieś umiejętności, powiedzą, już ciebie nie potrzebuję, już się ciebie nie boję, spróbuj tylko podskoczyć. I wtedy my schodzimy do obrony. A trzeci sposób, i ten jest prawdziwy, kiedy będziesz ich prawdziwie kochał. Kiedy będziesz dla nich światłem. Kiedy miłością dokonasz gwałt na ich sercach. Wtedy pójdą z tobą wszędzie. Pójdą za tobą, gdziekolwiek będziesz chciał ich w dobre miejsce zaprowadzić, tam pójdą za tobą. I to jest właśnie chrześcijaństwo, że Chrystus umiłował nas i nie znajdujemy w nim nic, co by nas mogło od niego oddalać. Dlatego idziemy za Chrystusem, bo ta jego miłość tak bardzo gdzieś nas przekonała, że my chcemy za tym podążać. I to samo jest z ludźmi. Jeśli chcemy ludzi przekonać do Boga, musimy ich miłować. Nie można ich kupić, nie można ich wystraszyć, ale jak będziemy ich kochać, oni będą za nami szli, oni będą za nami podążać, ale ta miłość, ona nie jest prosta. Czasem trzeba ich znosić. Czasem trzeba ich, wiecie, czekać na nich. I u nas w kościele jest brat, którego ja się gdzieś w jakiś sposób nie zgadzam z jego teologią. A Bóg mnie przekonuje, czekaj na niego. Czekaj. Jak rozmawiałem z pewnym bratem jakiś czas temu. On mówi, ty jak się nawróciłeś, byłeś trochę podobny. Ja zrozumiałem, że ja mam czekać, tak jak inni czekali na mnie. Czekać na niego, Bóg go wyprostuje, Bóg go ociosa. On do tej szkoły dopiero gdzieś 3 lata chodzi. Dajmy mu czas i w tym czasie miłujmy go, bądźmy z nim. Zdecydowana większość jego działań w Kościele jest dobra, ale czasem no, mówi takie rzeczy, że gdzieś w tym moim kartonie teologii się nie mieszczą. Mam jakiś taki nieduży ten karton i on tam już jak coś za niego wychodzi, to się wylewa i drażni. Ale Bóg mówi, kochaj go, bądź z nim, toleruj go, bądź dla niego zachęceniem. I to jest to chrześcijaństwo, i to jest ta rodzina. Przecież nie odwracamy się od naszych rodzin, tych takich z ciała. Nie można tego przekreślić. I wiecie co, z moim bratem, z moim kuzynostwem łączy mnie krew mojej mamy, mojego taty, ale z Kościołem łączy mnie krew Chrystusa. To jest zdecydowanie daleko więcej. Ta krew, my musimy sobie zdawać sprawę, że wy jesteście moimi braćmi, z którymi łączy mnie krew Pana Jezusa. To nie jest zwykła krew człowieka. To jest coś, co nas połączyło na wieczność i za to musimy brać odpowiedzialność. To są moje siostry, to są moi bracia. Ja muszę być gotowy każdego dnia życie za nich położyć. Wiecie, ja dzisiaj mówię to. Ja nie wiem, co będzie, gdy przyjdzie do próby, bo jednego już takiego z Pisma Świętego znamy, który mówił, Panie, mogę iść z Tobą w ogień. A potem się sam apostoł Piotr zaparł. Ja wiem, co ja powinienem dzisiaj zrobić. I zawsze gdzieś w tą stronę podążać. Zawsze gdzieś z tego, kochani, robić użytek. I tak jak mamy list, otwórzmy jeszcze Słowo Boże na liście do Galacjan 6:10. List do Galacjan 6:10 mówi tak. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Mamy o wszystkich się troszczyć, póki mamy czas. Czyli gdzieś ten czas może się skończyć za jakiś czas. Może już nie być czasu na to, aby dobrze czynić, ale póki mamy ten czas, wykorzystujmy ten czas, aby dbać o wszystkich, o sąsiadów, dbać o, nie wiem, jeśli chodzę do szkoły, to o współuczniów, jeśli chodzę do pracy, to o współpracowników, ale najwięcej o domowników wiary. Tam, kochani, jest to miejsce, gdzie powinniśmy my to nasze chrześcijaństwo wyrażać, gdzie powinniśmy być zatroskani, czy może są jakieś starsze siostry w zborze, którym trzeba by było przysłowowe okna umyć, może trzeba by było zadzwonić, pomodlić się, może wnieść odrobinę światła w życie tych, którzy być może już są troszeczkę po tym czasie, kiedy byli zdecydowanie bardziej wydolni. I to jest piękne, że w Kościele jest miłość. To, co mnie w Kościele zafascynowało, to właśnie miłość. Ja nie, wiecie, nie odczuwałem w Kościele jakiegoś wielkiego halleluja, jakiegoś, nie wiem, podskoków czy czegoś. Mnie po prostu przyciągnęła do Kościoła miłość braci i sióstr, że oni byli gotowi przyjść do mnie i powiedzieć, to powinno być tak. Wiecie, jak ja żyłem w Kościele, byłem z Kościołem 1,5 roku, ale jeszcze nie byłem osobą nawróconą. 1,5 roku byłem w Kościele, ale nie byłem osobą nawróconą i żyłem bardzo mocno, dość mocno w Kościele. Bywałem na grupach domowych, bywałem na nabożeństwach, ale poza tym żyłem dość mocno w świecie. Jakieś tam różne rzeczy były. I bracia się dowiedzieli po jakimś 1,5 roku i oni zdecydowali się do mnie przyjść. Mimo to, że ja jeszcze nie byłem bratem, bo ja nie byłem zdecydowanym chrześcijaninem, ale oni przyszli i zachęcili mnie do tego, że jeśli coś się nie zmieni, to może się bardzo to moje życie gdzieś pokiereszować. I wyrwali tą moją duszę z tych nieprawości. Pomogli mi gdzieś stanąć. Nikt mnie nie potępił, nie powiedziano mi, no wiesz, nie możesz tu przychodzić, bo ty jesteś już taki skończony grzesznik. Właśnie wręcz przeciwnie, przytulono mnie, zachęcono mnie do tego, żebym mógł wzrastać w wierze i być tym, czym dzisiaj jestem. To jest wielki przywilej. I Słowo Boże mówi, że jesteśmy domownikami tej wiary. To jest dom, słuchajcie, to jest Boży dom, który my musimy reprezentować, miłując się, szanując siebie, niosąc sobie nadzieję, niosąc sobie błogosławieństwo, być jedni dla drugich zachęceniem, być jedni dla drugich miłością. Kościół, przepraszam, kazalnica nie jest od tego, żeby ludzi straszyć. Ona jest po to, żeby ludzi budować i zachęcać. Kościół nie może zaczynać się o godzinie 10 i kończyć o 12. On żyje 24 godziny na dobę. On musi być czynny w nocy. Jeśli lekarze przyjmują w nocy 24H dentysta, jeśli krawiec nawet przyjmuje w nocy i mechanik, to tym bardziej brat siostrę i brat brata musi przyjąć w nocy, jeśli jest taka potrzeba. A jeśli widzimy, że u kogoś w życiu nie jest tak, to módlmy się. Jeśli nie mamy przystępu do niego, bo coś się stało, odszedł, bądźmy gotowi modlić się, bądźmy gotowi podjąć post, bądźmy gotowi walczyć o tego brata, bo to jest jeden z nas, to jest ktoś stąd, ktoś, kto tutaj, czy w tym kościele, czy w innym, ale to jest członek kościoła. I kto się cieszy? Kto się cieszy, kiedy my dbamy o siebie? Kto odbiera z tego chwałę? Bóg. Jemu, wiecie, kiedy, nie wiem, Emanuel będzie troszczył się o Dawida, ci rodzice będą się bardzo cieszyć z tego. To będzie dla nich wielkim, wiecie, błogosławieństwem, że im się udało w te dzieci coś takiego położyć. Kiedy Kamila troszczy się o Agnieszkę, wy się radujecie z tego bardzo, czy o Marcina, tak? Bo w tym jest jakby nasza radość i to samo jest u Boga. Jeśli my troszczymy się jedni o drugich, to Królestwo Boże doznaje radości, doznaje chwały, doznaje tego błogosławieństwa, którym jest obdarowane, aby to czynić. To Bóg w Kościele zdeponował, tam włożył miłość, tam włożył owoce Ducha Świętego, tam włożył to wszystko, czym co z nas musi tryskać, aby nieść innym ludziom. I to jest, wiecie, to jest to, co mówiłem wcześniej, to jest ta wspaniała przygoda, że jestem chrześcijaninem, jestem trochę takim pielgrzymem, tak? Ja pielgrzymuję w wierze, ale w tej pielgrzymce muszę posilać tych ludzi, aby szli ze mną, aby wstawali, aby przyjąć może zachętę od kogoś, tak? Bo wierzę, że wdzięczność też za to, że inni są dla mnie zachętą, też jest postawą Bożego serca. Ta wdzięczność wypływa w takim Bożym sercu. Jeśli ono jest napełnione tą radością, jeśli ono jest napełnione owocami Ducha Świętego, to z tych ust po prostu wypływa. To leci. Tu się wyraża, wiecie, w Kościele wyraża się nasze chrześcijaństwo. Nie w niedzielę, ale poza niedzielą. Może teraz pewnie nie jedni z was zjedzą obiad. I pomodlimy się do tego obiadu i porozmawiamy. Wiecie, to jest wspaniały czas. My lubimy, my jak się spotykamy, o kim chcemy rozmawiać? O Panu Jezusie. My na nowo odkrywamy Słowo Boże. My znowu chcemy coś, wiecie, ja nie wiem, czasem bywaliśmy w domu u siostry Lidii, u Piotra. To siostra Lidia tak do pianina, no może siostra coś zaśpiewa, wiecie, tak w Panu się radować. To tak naprawdę, nawet jak nie mamy pianina, to można zaśpiewać. A kapella, każdy ma tu piękny głos. Bogu się podobają nasze głosy, jestem pewien i biorę za to odpowiedzialność. Także wiecie, Bóg cieszy się, że Kościół jest razem. Że Kościół uwielbia Boga byciem ze sobą, że te dzieci się szanują, kochają. To jest tak wspaniałe. Ale to wszystko, kochani, o czym tutaj mówię, jest możliwe tylko w dobrej relacji z głową. Jeśli mamy dobrą relację z Ojcem, jeśli naprawdę przytulamy się do piersi naszego Pana Jezusa, tak jak apostoł Jan, możemy robić, wierzę, że możemy robić to samo, że ja mogę sobie powiedzieć, Panie, przytulam się do Ciebie i dziękuję Ci za to, że Ty przytulasz mnie również. I mamy z Nim relację, trwamy w Słowie Bożym, trwamy w miłości, trwamy, wiecie, w relacji, w poście, to wierzę w to, że jesteśmy wtedy w tym Kościele bardzo wydolni. Jesteśmy jeszcze bardziej wyposażeni, jeszcze bardziej zbudowani, jeszcze bardziej, wiecie, umocnieni do tego, aby to czynić. Ale jeśli tracimy relację z głową, jeśli tracimy relację z Ojcem, to tak naprawdę gdzieś ta łódka zaczyna dryfować nie w tym kierunku. Zauważyłem to u siebie wiele razy, że ja muszę naprawdę stać, słuchajcie, jak żołnierz na baczność, że nie może nie być Słowa Bożego. Nie może nie być nabożeństwa. Nie może nie być, jeśli coś przychodzi mi do głowy, co mogę zrobić dla Boga, ja tego nie robię. Ja gdzieś muszę, bo widziałem, jak gdzieś, no to zawsze czytałem tyle, a teraz już widzę po tygodniu, po dwóch, po miesiącu czytam mniej, że gdzieś jest taka tendencja, aby od tego odpływać. Mamy takie tendencje. Już to mnie interesuje, już tamto mnie interesuje. Nie. Ja muszę znowu wejść w to, co jest napisane Ewangelia Mateusza 6:33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Dla mnie jest to jak obietnica, słuchajcie. To jest 100%. Bóg powiedział, będzie wam dodane. Będzie wam dodane. Kiedy mieszkaliśmy w tym zborze, Zadzwonił do mnie pastor i pyta mnie, czy pojadę z nim do zakładu karnego głosić Ewangelię. I miałem problem, bo Sylwia mówi, Emek, nie mamy pieniędzy. My dość ubodzy byliśmy, zawsze mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem, ale finansowo jakoś tak zawsze wiązaliśmy koniec z końcem, ale było nam trochę trudniej. I Sylwia mówi, Emek, nie mamy pieniędzy. I w mojej głowie, pojadę do mamy, może pożyczę z 50 zł i kupię chleba. I przyszedł mi do głowy ten werset, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Pastorze, tak oczywiście jedziemy, niech pastor zadzwoni do mnie. Niech pastor przyjedzie po mnie. Wsiadłem w samochód, jedziemy do zakładu karnego. Kiedy jesteśmy w drodze, dzwoni telefon. Emek, czy jak ty wychodziłeś, to zostawiłeś jakieś jedzenie pod drzwiami? Ja mówię, nie. Bo jak wyszedłeś, to po 10 minutach ktoś zadzwonił, otworzyłam drzwi, a tam były dwie reklamówki jedzenia. Do dzisiaj nie wiemy, kto to jedzenie tam położył. Wiemy, że Pan Bóg. I kiedy w drodze powrotnej wracaliśmy z tego zakładu karnego, pastor się mnie pyta, Emek, wiesz co, mam tak na sercu, żeby ci 100 zł dać. Bóg jest zaopatrzeniem. Bóg jest twoim ojcem i on wie, czego potrzebujesz. Ale my musimy szukać najpierw Królestwa Bożego, aby to wszystko inne, co jest dodatkiem do naszego życia, bo tak naprawdę on jest pokarmem, on jest wodą życia, mogło nam zostać dodane. Tak naprawdę w tym znajdujemy to spełnienie. Niczego nam nie będzie brakowało, kiedy na pierwszym miejscu jest Bóg, wszystko inne jest na miejscu swoim. I takich świadectw, kochani, ja jestem przekonany, że tutaj każdy z was ma wiele. Wiele. Jest tutaj Daria Cichocka, kochana dziewczyna, którą żeśmy przygarnęli, słuchajcie. I Daria zaczęła mieszkać w seminarium. I tam zaczęła się koło niej pojawiać jakaś taka niezbyt fajna koleżanka, która ją tam chciała ciągnąć na dyskotekę, to tu, to tam. Ja poszedłem, mówię, Daria, masz wybór. Gdzie pójdziesz, tam będzie twoje miejsce. Ja byłem z niej tak bardzo dumny, kiedy ona decydowała się nie iść, słuchajcie. I ona nie szła, i ona zostawała w domu, i ona modliła się, i ona po jakimś czasie pożegnała tą koleżankę. I dzisiaj widzimy wspaniałą matkę i wspaniałą żonę. Wiecie, to jest to, szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Przepraszam, wzruszyłem się. I Bóg jest, wiecie, łaskawy. Bóg jest dobry, bo jeśli Go szukamy z całego serca, to wszystko inne, On wie, co jest nam potrzebne. On wie, kochani, co jest nam potrzebne. Dziękuję za ten czas, który tutaj z wami mam. To jest dla mnie najlepsze, co mnie mogło spotkać podczas tej podróży do Polski, to jest być z wami, być w kościołach. Niech Bóg was błogosławi. Pozostawiam was tym słowem. Żyjmy tym słowem, żyjmy wszyscy tym słowem, bo Bóg w tym odbiera chwałę. Amen.